Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Monika Hemperek i Rafał Koszyk, racjonalny psycholog.
Tak, to
psycholog
ja.
Sportowy, sportowiec z wieloletnim doświadczeniem, pracujący ze sportowcami i wspierający sportowców swoją wiedzą rozległą, psychologiczną, ale też swoim doświadczeniem związanym z bieganiem czy ślizganiem się na bobslejach. No właśnie, psychologia sportu. Czy to jest modne? Czy sportowcy mówią wprost, że korzystają z pomocy psychologów, wsparcia psychologicznego?
Ja bym nie powiedział, że to jest modne, ale zaczyna być zauważalne, że od pewnego czasu zdają sobie ludzie sprawę z tego, że nie samo wytrenowanie ciała jest potrzebne. Potrzebne jest też wytrenowanie głowy, żeby potrafiła udźwignąć to, z czym się mamy zmierzyć w danym momencie, czy kariery sportowej, czy w ogóle okresu przygotowawczego, czy okresu startowego już. Bo to są całkiem inne podejście wtedy jest. Mnie cieszy to, że zaczęło się o tym mówić. Zaczyna być tego coraz więcej. Zaczynają się pojawiać głosy gwiazd, które przyznają się do tego, że współpracują z psychologami.
Zaczęli skoczkowie tak naprawdę.
Adam Małysz, tak. Adam Małysz się przyznał do tego, że z Kamilem Wódką współpracował. Adam Kszczot przyznaje się do pracy z profesorem Blacharzem. No jest coraz więcej tego, że korzystają. Ja spotykam się z podejściem takiej cichej współpracy, no bo to też jest potrzebne. Nie każdy potrzebuje rozgłosu, nie każdy chce się przyznawać do tego, nie każdemu jest to potrzebne, ale też spotkałem się ostatnio z sytuacją, gdzie przez wiele miesięcy tak naprawdę pomagałem jednemu z zawodników przygotowywać się do zawodów. On był bardzo, bardzo skromny chłopak. I przyznał się w końcu do tego, że ze mną współpracuje Oskar Gołębioski. 3 tygodnie temu albo 4 tygodnie temu został mistrzem świata osób niesłyszących na 400 metrów przez płotki. Tak, no ja jestem po prostu szczęśliwy, gdzie przed samym startem jeszcze do mnie mówił, że jęczą mi. Mówię, weźcie w garść, chłopie. No, mówię, no jedziesz po swoje. Mówię, jesteś u siebie na stadionie, bo mistrzostwa odbywały się w Lublinie. Mówię, jesteś u siebie, mówię, no to twój dom, no to gdzie, jak nie tutaj. No nie był do końca przekonany. Jeszcze przed samym startem do niego podszedłem, łamiąc wszelakie protokoły, ale nie mogłem odpuścić. I powiedziałem mu tylko jedno, mówię, skup się na płotkach. Mówię, na niczym innym. Skup się na to, żeby technicznie dobrze pokonać. Mówię, co to da, to da. No i dało złoty medal. No i to uczucie, kiedy on wbiegał na metę, ja stałem na tej mecie, bo byłem jednym ze współorganizatorów tych zawodów, kiedy on wbiegł na metę i rzucił mi się na szyję, od razu byłem pierwszą osobą i później jak z nim rozmawiałem, no to no powiedział mi, że to, że tam stałem i że byłem, to było jedną z rzeczy, które tak naprawdę zapamięta na zawsze z tych mistrzostw. Także to było takie... To było lepsze niż dziękuję tak naprawdę usłyszane od kogokolwiek. Lepsze od jakichkolwiek pieniędzy, które mógłbym za to uzyskać czy coś. Po prostu to przeświadczenie, że pomogłem temu chłopakowi, nawet tam w małym stopniu, tak, no bo wiadomo, to jest zasługa trenerów i tak dalej, a ja tylko po prostu czyściłem mu głowę z tych dystraktorów, o których mówiłem wcześniej, żeby nie skupiać się na rzeczach niepotrzebnych, tylko skupić się na chwili, na tutaj, jestem tutaj, skupiam się na tym. To jest moim przeciwnikiem, płotek, czas, nic więcej. I to uczucie takie, że udało się, no to powiem ci, że pomogło. No ale mówię, jest bardzo wielu zawodników, którzy nie chcą się do tego przyznawać i nie chcą mówić o tym głośno. Teraz się zgłosił do mnie jeden sportowiec, który chce nawiązać współpracę, taką długą. I to mnie cieszy, że gdzieś tam ja też się nie chwalę tym, tak powiem, kogo mam w swojej stajni, tak? No bo tak się mówi, że trenerzy mają kogoś w stajniach. Ja też tak troszeczkę mam tych kilka osób. I gdzieś tą pocztą pantoflową to dociera do innych, że można nawiązać tą współpracę. To nie jest też tak, że biorę nie wiadomo ilu tych sportowców, żeby też mieć czas dla siebie, tak? I też nie pogubić się w tym wszystkim. Ale no, cieszę się z tego, że ludzie zaczęli doceniać pracę psychologów, szczególnie psychologów sportowych. W ogóle to podejście dzisiejszej społeczności czy społeczeństwa, że ogólnie zawód psychologa jest zawodem potrzebnym, nie jak było do tej pory, że a co ty mi tu wymyślasz, głupoty mi opowiadasz.
Od wariatów jakichś.
No tak, zostać, nie jestem wariatem, żeby iść do psychologa. A tak naprawdę no to psycholog ma poprawić komfort życia człowieka, w tym przypadku komfort trenowania, komfort rywalizacji, bo nie chcę mówić, że zwyciężania, tak? No bo to jest całkiem co innego. Wygrywać też trzeba umieć. Przede wszystkim wygrywać też trzeba umieć. To jest ta mentalność zwycięzcy, mentalność mistrza, że będąc przygotowanym na zwycięstwo, tak jak mówiłem wcześniej, trzeba być przygotowanym dwa razy mocniej na porażkę. I bez tego nie będzie tej mentalności mistrza. Ale na szczęście to ta świadomość wśród ludzi jest coraz większa, że ta psychologia jest potrzebna.
No właśnie, to najlepszy przykład motywacji, o którym wspomniałeś, wyjąłeś niemalże z głowy te przeszkadzacze wszystkie, więc wkraczamy w teren różnych przekonań związanych z tym, co potrafię, czego nie potrafię, czy jestem zdolny osiągnąć sukces, ja się nie boję stanąć na podium, bo tak się może okazać, że takie gdzieś w podświadomości przekonanie jest, że okej, jestem świetny, ale jest jakiś lęk przed tym, żeby być najlepszym.
Wiesz co, zdarzają się tak zwani mistrzowie treningów. Oni na treningach są nie do zdarcia, nie do zajechania, po prostu czasy kręcą takie, że a przychodzi do zawodów i jest koniec. Boją się wygrywać, boją się rywalizacji, boją się udowodnić sami sobie, na ile są w stanie, tak? No bo tutaj będąc na treningu, nie ma tej takiej weryfikacji czasu dokładnego, no bo stoi trener ze stoperem i mierzy ten czas, no to tam wiadomo, tam się te setki dodaje, odejmuje, ale jak przychodzi do sprawdzianu, gdzie staje się w przypadku biegów, tak, z siedmioma innymi osobami i się ścigasz, to tu już nie tylko wyścig z czasem, ale to już jest cała ocena, bo tutaj ludzie to widzą, to też paraliżuje strach przed oceną, strach przed tym, jak inni ludzie odbiorą wynik, jaki osiągniemy. To też jest ważne. To też potrafi sparaliżować. Lęk przed tym, że nie jestem tak dobry, jak mi się wydaje, że jestem. To też takie... Ja cały czas będę jak mantrę w kółko powtarzał, że zbyt wysoko stawiane sobie oczekiwania są zgubne dla nas. No i przede wszystkim to, że jak moi znajomi, jak moja rodzina odbierze to, że przegrałem. No, z takim podejściem, idąc na zawody, stając w blokach, czy nie wiem, gdziekolwiek, no to nie da się osiągnąć czego. No nic nie osiągnie człowiek, no bo jest tak sparaliżowany tymi wszystkimi dystraktorami, tym, co go rozprasza w głowie, że no, nie ma tego automatyzmu, który powinien być. I wtedy, w tym momencie, jeżeli człowiek z takim nastawieniem, z takim podejściem próbuje rywalizować, to może zostać na stadionie, na treningu i po prostu sobie trenować, a nie brać udziału w rywalizacji.
Kolejna sprawa, hejt. Teraz każdy może oceniać, może powiedzieć, że on to by zrobił lepiej, albo oczekiwałby,
że... Oj, to przy Igrzyskach Olimpijskich dość tak. Dużo było takich komentarzy. Po prostu siedziałem i za głowę się w pewnym momencie łapałem, że pojechali na wycieczkę. Każdy może pojechać na wycieczkę. Wystarczy spełnić minimum olimpijskie, trenować pół życia, poświęcić się całkowicie temu, poświęcić zdrowie, rodzinę, ale każdy może to zrobić. Nikt nikomu nie broni. Siedzenie przed telewizorem i ocenianie w tym momencie, jeżeli ktoś jest na igrzyskach, on tam nie jest w przypadku. On zrobił minimum olimpijskie. Czy minimum stawiane przez Polski Związek, czy PKOL, czy stawiane przez Światową Federację, on zrobił minimum. Czyli on jest w klasie najlepszych zawodników na świecie. I on nie pojechał tam na wycieczkę. I nie byli lepsi po prostu. No, ale on zrobił to minimum, wywalczył prawo startu na igrzyskach. Nikt mu tego nie odbierze. On jest na poziomie najwyższym. I mówienie, że z moich podatków ktoś pojechał przejechać się do Japonii, czy nie wiem, teraz będzie bliżej, bo będą w Paryżu, tak? No to już tak nie będą tak kosztowne te igrzyska. Ale mówienie takich rzeczy, no to jest niesprawiedliwe. To ja sam wiem po sobie, że ja w pewnym momencie przestałem cokolwiek czytać, bo to nie ma sensu. Pieniacze byli, są i będą. A poza tym, jeżeli ktoś ma swoją frustrację, o której mówiłem wcześniej, wywalić na mnie i nawrzucać mi w internecie, a niech mi wrzuca, no to przecież on mi nic tam złego nie zrobił. Jak mam mu to ulżyć i nie zrobi nic głupiego więcej, tylko sobie coś tam napisze, no śmiało mnie to tam nie rusza. No ale są osoby, które to ruszy. I to też jest jedna z moich ról, żeby oddzielać ziarno od plew, jeżeli chodzi o krytykę. No bo jest krytyka konstruktywna. No okej, jeżeli ktoś się zna na danym sporcie, jest w stanie powiedzieć wprost i rzeczowo, argumentując to odpowiednio, dlaczego coś jest źle, jego zdaniem i tak dalej, okej, no to przyjmujemy, tak? Mamy jakąś dyskusję, a rzucanie weter właśnie typu pojechał na wycieczkę, nic nie umie i tak dalej, to tak nie można.
Dobrze, no spróbuj zatem człowieku wyjść na ten stadion ze świadomością, że ogląda cię cały świat.
Tak. Chociaż w tym momencie, z tego co wiem, bodajże, uwaga, reklama, bodajże 18 września na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie jest organizowany Lubelski Festiwal Sztafet, że po prostu mieszkańcy miasta mogą przyjść i spróbować swoich sił w sztafecie.
O, proszę.
Mieszane. Z tego co wiem, to mają być zawody mieszane, że tam kobieta z mężczyzną może biec, chłopak z dziewczyną, więc można przyjść i się spróbować, zobaczyć jak to jest na zawodach takich prawdziwych. Także bodajże 18 września zapraszam na stadion lekkoatletyczny. Nie obiecuję, że będę. Ale z tego co wiem, to patronat nad tym właśnie ma Małgosia Chołup-Kowalik, nasza olimpijka, i Andrzej Jaros, nasz jeden z najlepszych 400-metrowców, który zdobywał medale na Mistrzostwach Europy, więc to będzie też okazja spotkać się z takim sportowcem i porozmawiania z nim. Także mi się przypomniało, że coś takiego jest. Także no ktoś właśnie chciałby się spróbować, że on by zrobił to lepiej, to zapraszam na stadion.
Nasz program nie jest tylko i wyłącznie dla sportowców, ale też dla osób, które ten sport oglądają, podziwiają go. I to jest fantastyczna tak. lekcja empatii. Wejść w ich buty.
Tak, dokładnie. Wejść w ich buty na stanie, na bieżnię. I zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli jeszcze właśnie jest szansa spróbować tego, co oni robią dokładnie, no to why not? Ja polecam wszystkim. Zobaczenia, jak to wygląda i porównania sobie, że swojego czasu i później zobaczyć z tymi czasami tych nadludzi, można powiedzieć. No trzeba to tak uznać, że no, te predyspozycje, to wyćwiczenie, te talenty, te ciała, no to są nadludzkie możliwości.
O tak, o tym też chcę porozmawiać, o tych bogach sportu. Mamy Messiego, Lewandowskiego, Ronaldo i wielu innych.
No, wymieniłaś samych piłkarzy, tak?
Wymieniłam tych piłkarzy akurat z takiego powodu, że dzieciaki akurat wymieniają się takimi nazwiskami. Tak, no. I to są takie ikony i rzeczywiście ten Messi przylatuje do Paryża, tam tłumy go witają, ma ogromne pieniądze. No nie każdy sportowiec takie pieniądze zarabia, pomimo tego, że wkłada ogrom pracy w to, co robi. Natomiast są to bogowie. Historie jakieś no właściwie fantastyczne i komiczne, związane chociażby z chusteczką Messiego, kiedy płakał na konferencji, że odchodzi z Barcelony. I ktoś tę chusteczkę przemycił mokrą z jego łzami i wystawił na licytację. Znalazła się pani modelka, która chciała nago pozować tą oto chusteczką. Tak. I chciała za nią zapłacić ponad $500,000, ale wycofano ją i bardzo dobrze, bo co by to się zaczęło dziać, gdyby przehandlowano taką chusteczkę. No właśnie, w związku z tym, że jesteś takim bogiem sportu, podążają za tobą tłumy, ktoś kradnie chusteczkę, w którą się wysmarkałeś, za przeproszeniem, no i jak żyć?
Jeżeli chodzi o piłkę, to piłka jest po prostu ewenementem na skalę światową. To jest tak rozbudowany marketing. Tak naprawdę piłkę może wziąć każdy, pójść pokopać gdziekolwiek. I to jest takie tłumaczenie, że no, piłka jest dostępna dla każdego, dlatego jest tak popularna. Ja do końca nie rozumiem fenomenu piłki nożnej osobiście. Pewnie dużo osób mnie zje za to. Ja tego nie czuję do końca. Tego przerostu. No okej, no są zawody, no grają. Ale no, grają w piłkę, no kopią. Ten, kto zdobędzie więcej bramek, wygrywa. No i dziękuję. Ale ta spirala marketingowa spowodowała to, że ludzie wynieśli na piedestał tych zawodników. Oni nie wiem, jak jest w przypadku, nie wiem, jak jest w przypadku właśnie tego Ronaldo. Oni mają pewnie, oni wiedzą, że to jest biznes, że to się w pewnym momencie skończy i trzeba chełpać z tego wiadra jak najwięcej się da, no bo w pewnym momencie, no wiadomo, każda kariera sportowa w pewnym momencie się kończy. No i trzeba ugrać jak najwięcej dla siebie, więc nie mają skrupułów przed różnymi akcjami, tak, które wykonują. Ale jest wielu sportowców, którzy są też na bardzo wysokim poziomie, nie zarabiają takich pieniędzy. I wielu z nich, tych mistrzów naszych, to są bardzo skromne osoby. To są bardzo skromne osoby. Chociażby tegoroczny mistrz olimpijski w chodzie na 50 kilometrów, Dawid Tomala. Znam go prywatnie od lat, bo nie jest moim rocznikiem jeszcze. Także ludzie z mojego rocznika jeszcze trenują. To jest dziwne. A co on powiedział? No, szedłem, zobaczyłem, że jestem sam już. Szedłem dalej i wygrałem. No i to jest podejście. No, zdarzyło się.
No, cudowny
i to jest właśnie tak, to pokazuje też, że on jest świadomy tego, że no okej, no dzisiaj wygrałem, ale zaraz mogę nie wygrać. Szczególnie, że ten dystans, który on szedł, był ostatni raz na igrzyskach. On już został zdjęty, także on jest ostatnim mistrzem olimpijskim na tym dystansie. Nikt więcej no nie przejmie po nim tego tytułu. On już będzie dożywotnio tym mistrzem olimpijskim, bo już nikt więcej być nie może. Ale to pokazuje takie, że właśnie, że on wie, że w tym momencie był najlepszy. Nie, że on jest najlepszy w ogóle na świecie i tak dalej. On w tym momencie, w tym jednym biegu był najlepszy. W tym decydującym biegu, jakby nie patrzy. Czy nie biegu, chodzi. On szedł. Nie jest bieg. W tym wyścigu, o, nazwijmy to wyścigiem. On był najlepszy i tylko w tym wyścigu, bo tak mówił też czasami w wywiadach, że po tym sukcesie, że no okej, okay, no teraz jestem, byłem w formie, ale za chwilę nie będę. I to pokazuje dojrzałość zawodnika. I wielu mistrzów sportu posiada tę dojrzałość, ale wielu też jest nieprzygotowanych na ten sukces. Sukces przychodzi za wcześnie dla wielu sportowców i to jest zgubne. To jest po prostu, to robi taką sieczkę w głowie, że ja jestem najlepszy, ja wiem najlepiej, ja osiągnąłem sukces, więc ty się mnie słuchaj. Brak pokory pojawia się u wielu sportowców, ale to szybko życie weryfikuje i temperuje. I później pojawia się problem, bo nie potrafią poradzić sobie z porażką. Nie wiedzą, co robić w danym momencie. I to jest tak zaciskana pętla na szyi takiego zawodnika, że to jest o krok od depresji tak naprawdę. Takiej depresji sportowej, że takiej niemocy. Dochodzi do przetrenowania, bo zawodnik wtedy uważa, że no to jest za mało, no to trzeba jeszcze docisnąć, a nie ma nic gorszego u sportowca niż przetrenować się, bo wtedy lepiej być niedotrenowanym, zawsze trenerzy to powtarzają, lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym, bo z tego niedotrenowania no to tam jest jakaś świeżość, można to zrobić, a jak człowiek jest wyeksploatowany do granic, ta głowa jeszcze oddaje to, że jeszcze, bo może się akurat uda, może się uratuje ten sezon, no to nie da się. I właśnie pojawia się to właśnie u zawodników, u których sukces przyszedł albo za wcześnie, albo przez przypadek. Przypadków w sportach indywidualnych zbyt wielu nie ma. To się pojawia właśnie też często w sportach drużynowych, gdzie drużyna jest silna kilkoma osobami, no, a reszta zespołu jest, nie chcę powiedzieć średnia, tak? No jest na tym wysokim poziomie, bo jest w reprezentacji, więc no to jest na bardzo wysokim poziomie, ale odstaje troszeczkę od tych osób. I no niestety, ale też zauważyłem i zasięgnąłem języka kilku osób, że właśnie to nie ci najlepsi którzy zdobywają sukces, zachwystują się nim, tylko właśnie ci z drugiego rzędu. I to też to potrafi zniszczyć drużynę, tak już przejdziemy na sporty zespołowe, że zachowanie właśnie tego drugiego rzędu i to takie gloryfikowanie siebie przez pryzmat tego, że ja zrobiłem, ja jestem mistrzem. Nie jesteś mistrzem, bo ciebie ty nie byłeś sam. Był tam cały sztab ludzi, sztab zawodników, cała drużyna i ten sukces osiągnęliście wspólnie. To nie jest tylko twój sukces. Tak samo ja nie mogę powiedzieć, że ja zdobyłem medal. My zdobyliśmy, bo ja zdobywałem medale Mistrzostw Polski w sztafecie. Nas było czterech do podziału. I to zbliżyło nas do tego stopnia, że my jesteśmy tak naprawdę do dziś nierozłączni. Mamy kontakt ze sobą, gdzie od, o Jezu, już 10 lat od złota, w przyszłym roku będzie 10 lat od brązu. To już trochę minęło. I my do dzisiaj mamy ze sobą kontakt, bo nas to zespoliło. Dlaczego? Bo nikt się tym nie zachłysnął. Nikt się tym nie zachłysnął, tak jak opowiadałem na początku audycji, że my po zdobyciu medalu analizowaliśmy, co było źle i co możemy poprawić. Jedziemy dalej, sezon się nie skończył, walczymy dalej. Ja, no niestety, ale mentalność niektórych zawodników jest taka, że po sukcesie im się wszystko należy.
A wracając do tego radzenia sobie z tłumami, z popularnością, siedzisz w branży medialnej, choćby przez to, że zajmujesz się marketingiem i prowadzisz swój fanpage na Facebooku, nie tylko na Facebooku, Racjonalny Psycholog. No tam też tak naprawdę stykasz się z różnymi reakcjami, a reakcji jest bardzo dużo.
Tak.
No właśnie, jak sobie z tym radzić? Nie każdy jest taki odporny i taki, wiesz, mocny.
Trzeba znaleźć katalizator. U każdego ten katalizator inaczej wygląda. Ja też się przejmowałem tym na początku, tym hejtem. No tego hejtu jest pełno. Najgorszy jest hejt osób bliskich, które w twarz się uśmiechają, poklepują po rączkach, a okazuje się, że całkiem jest inaczej, tak? Więc tym trzeba sobie radzić. I wielu sportowców, którzy osiągają sukces, szczególnie młodych sportowców, się z tym spotyka, że to środowisko z jednej strony przyklaskuje, podziwia, ale z drugiej strony tak do końca nie jest. Jest nakładana presja na tego zawodnika, że on musi już w tym momencie, że co to jest, że no co, zdobyłeś medal, to w tym roku nie zdobędziesz? No to co to z ciebie za sportowiec, tak? No i spotkałem się z taką sytuacją, z presją, nie mówię o sobie, tylko o jednym z moich klientów, nazwijmy to klientem, że presja rodziny i środowiska całego jest tak wysoka, że ta osoba nie potrafi sobie poradzić z tym, że ona ma tak postawioną poprzeczkę oczekiwań zbyt wysoko, że ona sama ją jeszcze sobie podnosi, no bo ona musi, bo mama, tata wymaga, że no, był medal, no to musi być znowu. Nie musi.
Nikt do tego nie przygotowywał, że umiem powiedzieć stop.
Tak, dokładnie.
Że to są granice.
Dokładnie. I często się to zdarza wśród młodych sportowców, że nie wytrzymują tej presji. Nie wytrzymują tej presji, pojawiają się stany lękowe do tego stopnia, że treningi ich paraliżują. Nie potrafią dać siebie wszystkiego na treningu. Dlaczego? No bo są zbyt wysoko postawione wymagania. Odpuśćmy tym ludziom, no to są też tylko ludzie. Na ile ten trening, na ile... Często to jest dyspozycja dnia, to może być wybitny sportowiec, ale coś jednego dnia nie zagra, tego jednego dnia, przykład znowu Pawła Fajtka, w eliminacjach na Igrzyskach Olimpijskich on się nie wyspał po prostu. I był tak zdekoncentrowany, że nie mógł sobie już z tym poradzić. Mistrz świata. No to jest po prostu... No zabrakło jednego elementu, ale dość istotnego. No i dopóki świadomość środowiska wokoło sportowca się nie zmieni, że to jest człowiek, który też ma problemy, też coś może się nie wyspać, może się zatruł, może coś w relacjach damsko-męskich, czy nie wiem, jakikolwiek coś nie zgrzyta, to wszystko wpływa na jego dyspozycję. I nie można wymagać od niego, że tak, on na pewno zdobędzie medal. Bo im bardziej my jako środowisko nakręcamy tego sportowca, tym bardziej on sobie to programuje w głowie, że tak będzie.
A u kobiet wchodzą jeszcze w grę cykle menstruacyjne,
dokładnie,
o tym zaczyna się mówić.
Tak, no to też jest dość ważne, chociaż z tego co wiem, to wiele zawodniczek na mistrzowskim poziomie przed Igrzyskami Olimpijskimi robi wszystko, żeby zajść w ciążę, żeby na Igrzyskach być w ciąży, bo pierwsze 3 miesiące ciąży to jest taki wyrzut hormonów, jest taki przyrost formy, naturalny doping, jakby nie patrzeć. To też się zdarza. No, za chwilę pewnie okaże się, Igrzyska się teraz skończyły, za chwilę kilka osób pewnie, pań medalistek olimpijskich przyzna się do tego, że jest w ciąży, bo to jest normalne. Więc to też, ale to też jest dość ważne. No ale wracając. Presja nakładana przez społeczeństwo i przez środowisko, w którym się otaczamy, jest zbyt wysoka. Nie można tego robić. Sportowiec musi mieć spokój. Przede wszystkim. Bo no, to jest automatyzm. No wiadomo, sporty zespołowe troszeczkę inaczej na to reagują. No bo tam musi być zgranie. Ale też, jeżeli tej głowy nie ma spokojnej, no ten zespół się nie zgra ze sobą. On się musi na boisku odczytywać. Odczytujemy siebie. Czyli poznajemy sami siebie. Poznajemy siebie nawzajem. Ja mogę ze swojego przykładu powiedzieć, że przed Mistrzostwami Polski, gdzie startowaliśmy w sztafecie, my do sklepu nawet chodziliśmy razem, we czterech. Ciągle jedzenie, dwa pokoje obok siebie, po dwóch, na śniadania, obiady, kolacje, na treningi. My wszystko robiliśmy razem. Spaliśmy tylko w osobnych łóżkach, żeby nie było. Ale ciągle razem. My musieliśmy się zgrać, że w trakcie tego jedynego biegu trwającego 40 sekund, ja musiałem wiedzieć, czy na twarzy mojego kolegi coś nie jest nie tak, że ja muszę od razu reagować na to. Że znam go na tyle dobrze, że bez słów potrafimy się ze sobą skomunikować. I za to dziękuję trenerom, że mieli takie podejście do tego tematu. Wiedzieli, że od tej strony to też jest ważne, że nie sam trening, ale sama otoczka, to zgranie, to ten komfort psychiczny przebywania z tymi osobami jest istotny. A jeżeli tego nie ma, jeżeli ta presja społeczna jest zbyt wysoka, to się nie uda.
To teraz zagramy. Czekamy na Państwa komentarze do dzisiejszej bardzo, bardzo ciekawej wypowiedzi, która już trwa od 1,5 godziny Rafała Koszyka, bo ja tutaj gdzieniegdzie zadaję pytania. Natomiast Rafał Koszyk odsłania przed Państwem cały ocean sportu, psychologii sportu, być może takie kwestie, których Państwo nie wyobrażali sobie nawet w tej przestrzeni. O psychologii sportu będziemy rozmawiać po piosence.